Dziengarz
i literatka.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry.
Dobranoc. To zależy, o której państwo nas słuchacie. Z tej strony...
Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Dobre jutro. Z tej strony Justyna Wydra, czyli literatka.
I Szymon Szwajger, czyli księgarz.
Czyli podcast o książkach w Miasto Brzmieniu. I dzisiaj, no w sumie to jest nasz pierwszy podcast w nowym roku, 2021, który będzie dużo lepszy od 2020.
Tak, na pewno.
Tak, wszyscy chcemy w to głęboko wierzyć. I na dobry początek roku, Szymonie, przyniosłam ci komiks.
Bardzo się cieszę.
Fajny, nie?
Bo komiksy są super. No, taki komiks, wiesz, taki format budzący szacunek.
Tak, tak, tak.
Twarda oprawa i wydawnictwo literackie.
Właśnie, komiks, wydawnictwo literackie, twarda oprawa, odpowiednia wielkość książki, odpowiednia również grubość. Jak się otwiera, to jak na komiks jest też tam bardzo dużo tekstu.
Przepraszam.
Nie. Wiesz co, kupiłam sobie na święta ten komiks, żeby sobie po prostu poczytać. Stwierdziłam, że będę mieć trochę więcej czasu i ja nie jestem fanką wielką komiksów. Wolę jednak książkę taką pisaną cięgiem, ale tą sobie kupiłam, ponieważ znam autora i czytałam wszystkie trzy jego książki pisane cięgiem. I przeczytałam z nim wywiad przed świętami odnośnie tego komiksu. Książka komiks, opowieść graficzna nosi tytuł Sapiens. Narodziny ludzkości, część pierwsza. Co może się kojarzyć osobom wtajemniczonym z Yuvalem Noachem Hararim i bardzo słusznie, bo to jest dwa słowa o autorze.
Opowiedz, bo mnie wtajemniczone.
Dobrze, już opowiadam o autorze. To jest historyk izraelski, który popełnił był trzy książki. Sapiens od zwierząt do bogów, Homo Deus, krótka historia jutra i 21 lekcji na XXI wiek. I to jest taki człowiek, który się ma taką misję i też dar opowiadania. I on się zajmuje popularyzacją nauki o człowieku i generalnie w ogóle popularyzacją nauki, trochę futurologią, mimo że jest historykiem, trochę antropologią, nawet bardzo antropologią,
no tak, to...
trochę biologią, ale nie robi tego sam. Trochę się informatyką zajmuje, sztuczną inteligencją, automatyzacją. Generalnie wszystko go interesuje, co jest związane z naszą cywilizacją, ale wywodzi tą cywilizację od naszych biologicznych początków. Stąd jakby zaczyna od Sapiens. Takim osobom może mniej wtajemniczonym podpowiem, że Sapiens to jest nazwa naszego gatunku, a nazwa naszego rodzaju to homo. Natomiast on opowiada w tej pierwszej książce tą jakby historię z tego, skąd się wziął nasz gatunek i jak to się stało, że z takich dwunożnych małp, których jeszcze 50 tysięcy lat temu było na świecie co najmniej 6 gatunków, zostaliśmy sami. I jak to się stało, że stworzyliśmy cywilizację, którą się tak gdzieś szacuje mniej więcej no, od momentu, kiedy zaczęliśmy uprawiać pola i kształtować sobie ziemię pod nasze potrzeby rolnicze, czyli gdzieś tak 12 tysięcy lat temu, ale oczywiście to wszystko jest trochę umowne. Natomiast w tej drugiej książce Homo Deus od Krótka historia przeszłości, Harari już sięga do przyszłości i tam opowiada o naszych możliwościach, o tym, co możemy osiągnąć, na jakiej drodze jesteśmy naukowo, gdzie się znajdujemy w tym momencie i dokąd możemy dojść, ale znowu też sięga w przeszłość, jak to historyk i takie analogie z innych cywilizacji, które już minęły na przykład. Szuka szans i zagrożeń.
No, wychodzi mu, że nasza też mija, czy niekoniecznie?
I mija, i nie mija. To znaczy, no, coś się kończy, coś się zaczyna, natomiast gdzieś tam też no, warto przeczytać, bo jeżeli ktoś tylko jest takim, lubi naukę, ale lubi taką naukę podaną w taki sposób trochę detektywistyczny, taki z wypiekami na twarzy, to zdecydowanie to jest Harari. Plusem tych wszystkich jego publikacji jest to, że on sięga, on się nie wymądrza. To znaczy on oczywiście czerpie ze swojej wiedzy jako historyk, natomiast sięga po wiedzę z innych dziedzin, co jest bardzo rzadkie, bardzo cenne i powołuje się na innych naukowców, oddaje im głos i pozwala im mówić, nie przegaduje ich. I tak samo jest tutaj, w tej opowieści graficznej. Dla mnie to, powiedzmy, nie było jakaś wielkie zaskoczenie, to co jest zawarte w tej książce, ja zaraz tutaj powiem, bo to jest pierwsza część, czyli Narodziny ludzkości. Natomiast, bo to wszystko jest w książce, w tej pierwszej Harariego, natomiast jak on to powiedział, też nie chcę przekręcić jego słów, ale po prostu powstała opowieść graficzna po to, żeby dotrzeć do młodszych czytelników i do osób, które może mniej są skłonne czytać grube dzieło literackie.
No i tu się pojawia moje...
No właśnie. Ale, no. To może ja jeszcze tylko dokończę, o czym tu jest i zaraz porozmawiamy jakby o tym, czy ten cel ma szansę twoim zdaniem zostać osiągnięty. Książka się zaczyna, jest podzielona na takie 4 rozdziały. Zaczyna się od tego, jak żeśmy z małpy stali się niemałpą, czyli jak wyszliśmy z sawanny i gdzie wylądowaliśmy z tej sawanny. Druga część opowiada, jakby jakie narzędzia nam w tym pomogły, jakie zmiany genetyczne. Druga część jest o tym, co łączy religię, pieniądz, prawo i na przykład, nie wiem, różnego rodzaju opowieści. To jest to, co czyni, na przykład marki. Czym jest Peugeot, tak naprawdę. On tu się posługuje przykładem samochodów, ale marki bardziej Peugeot niż samych samochodów.
Państwo nie widzicie, ja widzę.
Tak, on tu korzysta. Nie wiem, czy on się z nimi umówił, czy to jest product placement, ale w każdym razie gdzieś tam on stawia taką tezę, ale oczywiście to nie jest tylko teza Harariego, tylko to jest teza naukowa, że jakby ludźmi w takim znaczeniu, w rozumieniu dzisiejszym staliśmy się w momencie, w którym zaczęliśmy wierzyć we wspólne fikcje. Zaczęliśmy je tworzyć i zaczęliśmy się umawiać na to, że one są prawdziwe. Po prostu inne zwierzęta tego nie potrafią, my to potrafimy. Przypuszczalnie nasz ulubiony neandertalczyk, na którym uwielbiamy sobie z niego robić, nie wiedzieć czemu, jakieś różne śmiechy, chichy, on tego nie potrafił. Przypuszczalnie myśmy byli pierwszym gatunkiem, który był w stanie wytworzyć takie fikcje. Na przykład jesteśmy w stanie się umówić, że jest dwóch prawników, którzy się nie znają, ale potrafią ze sobą rozmawiać, bo łączy ich wiara w to, że prawo, które jest spisane, w ogóle nie wiadomo.
A neandertalczyk ma całkiem dobrą prasę ostatnio.
Ma coraz lepiej. Wiesz,
jest rehabilitacja neandertalczyka postępująca. Tak. W zasadzie to my byliśmy ci źli.
Tak. Później mamy tu też taką, zastanawiają się naukowcy wspólnie z Hararim, bo Harari to występuje osobiście w komiksie, występują też inni naukowcy, występuje siostrzenica Harariego, która zadaje pytania, jak to siostrzenica. I on razem ze swoimi kolegami naukowcami stara się odpowiadać na te pytania i na przykład zastanawiamy się wspólnie, czy ludzie się krzyżowali, czy te gatunki człowieka się ze sobą krzyżowały, jak żyli ludzie jaskiniowi. A ostatni rozdział jest okropny, bo jest o tym, że jesteśmy masowymi mordercami.
No,
gdzie
jesteśmy,
się nie pojawiamy, tam po prostu wszystko.
Wycznęliśmy 70% jakby konkurencji na tej planecie.
I ten ostatni rozdział jest bardzo fajnie skonstruowany, bo jest skonstruowany na takiej zasadzie, że mamy panią policjantkę, która łapie parę sapiensów, wsadza ich do aresztu i szuka dowodów na to, że są faktycznie winni masowej zagłady rozmaitych gatunków zwierząt na całym świecie. Pojawia się adwokat nomen omen Adamski, się nazywa, który broni tych sapiensów, a sędzią jest Gaja.
Także jak wychodzi? Może nie zdradzisz końca?
Nie zdradzę, okay. Bo to warto jednak sięgnąć samodzielnie.
Ja sam sięgnął teraz, żeby się dowiedzieć, jak nas można wybronić, bo to ciężka sprawa jest.
Ciężko, ale myślę, że to po prostu dla osoby, która nie czytała tej pierwszej książki Harariego, ten komiks, zdecydowanie, że nie mam właściwie żadnych tutaj, ale polecam. Że jest ciężka.
Bardzo mi się podoba ten, natomiast ja tutaj to moje...
Które... No właśnie, przejdźmy do...
Ona się bierze z tego, że ja nie do końca wierzę, że w roku 2021, w XXI wieku w takie myślenie, że zróbmy komiks, trafimy do młodych.
Okej, czyli twoim zdaniem on po prostu nie trafi do tej grupy docelowej, do której Harari zamierza nim trafić.
No nie wydaje mi się. A czy inaczej, to nie jest nic złego. Komiks to jest świetna, autonomiczna zupełnie forma sztuki, gdzie się pokazują rzeczy naprawdę wybitne. Literacko po prostu. I to jest okej. Okay. Natomiast czy jest w tej chwili formą, która dociera do dla ludzi młodych bardziej niż książki? Tego nie wiem. Ja nie też wydaje nie mam mi się pojęcia. Za bardzo.
Może ktoś żeby... w komentarzach, kto nas słucha, byłby w stanie, to kto jest
specjalistą. No to jest jakiś zaczyn do dyskusji, bo mi się wydaje, że przepraszam, że ci tak...
Nawet szerzej, opowieści no. graficznych, bo chyba zawężamy mówiąc komiks.
No bo to w ogóle, że... to tak, to taka nazwa fachowa to jest powieść graficzna tak, i tak się tak, powinno tak. tym... To komiks to jest taki... Ten, rzeczywiście zawężam, to powieść graficzna, mm-hmm, tak. No i to bez dwóch zdań, to jest powieść graficzna, tak, duża, tak, potężna, tak. Tak jak powiem, wydane, to jest przepięknie.
Dużo słów.
Mm-hmm. A więc właśnie nie wiem, czy tutaj, wiesz, ta obrazkowość w tym momencie będzie atrakcyjna dla ludzi młodych, którzy i tak są bombardowani naprawdę rzeczami, które się... Dla nich to i tak będzie, o Jezu, to jest grube.
Grubaśna, a to jest dopiero pierwsza część.
I takie mam wrażenie, że to jest takie myślenie troszkę ludzi z pokolenia naszego i starszych nawet, czy mojego i starszych, że trafmy do młodzieży, jakby tutaj to zrobić, kurczę, narysujmy, nie? Bo oni są za durni, żeby czytać, to im zrobimy obrazki. Z jednej strony to jest takie niefajne i deprecjonujące i dla tych młodych ludzi, o których się w ten sposób myśli, i dla komiksu, który Zenek jest sztuką, i to nie jest tak, że to jest głupsza książka komiks. No, tylko
nie,
to
w ogóle nie jest głupsza. No. Ta książka konkretna w ogóle nie jest głupsza.
Bo tak, wiesz, o co mi chodzi, taki tak, tok myślenia, że narysujmy, to może trafimy do kogoś mniej rozgarniętego. Albo
no to
tak,
mi się nie podoba, ten sposób myślenia, że to jest narysowane po to, żeby trafić do osób, które nie czytają. To jest jakieś takie... Natomiast rozumiem ideę, chodzi pewnie o to, żeby po prostu jednak poszerzyć grupę odbiorców, bo tak jak mówię, Harariemu bardzo zdaje się zależy na taką życiową misję, żeby tą naukę o człowieku bardzo szeroko z nią dotrzeć. Nie wiem, czy kręcą jakiś film. Wyobrażam sobie, że animacja na ten temat byłaby naprawdę pasjonująca.
No, był sobie człowiek, było fascynującą
właśnie.
Animacją.
Prawda? Do tej pory dzieci jest korzystają.
Cudowna.
Każde kolejne pokolenie dzieci, które się uczą biologii, dopiero są w stanie to pojąć, jakoś sobie wyobrazić, oglądając Było sobie życie, więc to jest troszeczkę, ja czytając nawet miałam gdzieś w głowie Było sobie życie, bo tu co prawda jest dużo bardziej to realne, tutaj czerwone krwinki nie występują w formie osobowej i tak dalej, natomiast występują tacy opowiadacze i oni na przykład gdzieś tam twórcy tej opowieści graficznej bo oczywiście w książce Sapiens od zwierząt do bogów tego nie ma, natomiast tutaj w Sapiens opowieści graficznej jest dużo fikcji w tym znaczeniu, że są tacy opowiadacze, którzy na przykład są raz, że ci naukowcy bezpośrednio występują, oni też udzielają swoich twarzy i nazwisk, to też jest bardzo fajne, że oni występują jako konkretne osoby znane ze świata nauki, ale oprócz tego na przykład występuje Neandertalczyk, który też mówi w swoim imieniu. To jest też super. Fajne, bo to tak przybliża nam tą postać. On oczywiście, wszystko się poruszamy w granicach tego, co nauka aktualnie wie o Neandertalczyku, więc on ma jakiś tam ograniczony zasób możliwości umysłowych, ponieważ nie akceptuje fikcji na przykład. I dlatego to jest, to no widać, tak? My do niego mówimy, on mówi, o czym ty do mnie mówisz, ha, ha, ha. I dlatego wyginął.
Znam, jeszcze nie jestem przekonany, czy wyginął, bo znam kilku takich. No. Co się im mówi, a nie ha, 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 ale o co ci?
My jesteśmy, Krzysztof.
Przepraszam.
Aktualnie stan wiedzy o człowieku jest taki, to też Harari tutaj mówię, to potwierdza, że człowiek żyjący w Europie ma około 2% neandertalskich genów. Z kolei ludzie w Azji, część ludzi ma około 6% genów Denisowian, którzy są bardzo tajemniczy. I tak naprawdę o tym, że oni istnieli, to wiemy z genów Azjatów. Plus jakieś tam kilku kości, ale to są takie bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że w ogóle warto, no nie wiem, ja bym tą powieść graficzną widziała jako lekturę obowiązkową.
No właśnie,
w szkole.
To była moja myśl teraz, że tak, żeby to jest dobra. Znaczy, tak sobie pomyślałem z drugiej strony. To może być coś takiego, taki prezent na przykład dla dziecka albo wnuczka, które niekoniecznie chce czytać, a może rzeczywiście, no ja mam taki może wypaczony pogląd na to, że w tej chwili komiksy to jest taka dziedzina trochę dla literackich geeków, tak naprawdę bardziej.
No na pewno nie dla każdego, na pewno nie, ale widzę, że na przykład jest ogromne, znaczy ja też mam trochę wypaczony ogląd, bo ze względów rodzinnych, ale widzę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na przykład na japońskie powieści graficzne, bo ogromne. Manga, i to w różnym to wieku, bo widzę, że od takich osób powiedzmy 10-11-letnich, aż po dorosłe osoby, które też jest zresztą taki specjalistyczny sklep w Katowicach, w Opolu, we Wrocławiu, w kilku różnych miejscach w Polsce ma swoje oddziały i tam po prostu się, on jest tylko z mangami tak naprawdę i i tego jest mnóstwo.
A to jest specyficzne, prawda? Bo to jest manga i to niekoniecznie przekłada się na powieść graficzną w ogóle jako taką. Nie,
nie,
to jest
ale tylko powiem ci, że
jedna
bywam
fascynacja
tam.
Taka, no.
Bywam tam i część tych mang to są takie klasyczne faktycznie mangi zupełnie, no tak jak sobie je wyobrażamy. Natomiast część tych rzeczy to są już zupełnie takie artystyczne dzieła, poważne.
Na pewno. Wcale...
I mimo, że no na pewno to się fajnie czyta, fajnie ogląda, to oprócz tego to niesie ze sobą dużą wartość taką, no po prostu artystyczną. Literacko nie wiem, bo nie wiem też jak to jest przełożone, do tej pory nie udało mi się jeszcze do tego sięgnąć osobiście, ale faktycznie widzę, że tam takie małe arcydzieła są wydawane, również przemycane gdzieś, więc no nie wiem, trudno mi jest coś więcej na ten temat powiedzieć, jest to fascynujące, bo przychodzą tam takie młode, przeważnie dziewczyny i wychodzą z naręczami tych kolejnych tomów. Także. No tutaj Harari kończy jakby tą pierwszą część Narodziny Ludzkości na tym, jak żeśmy, udało nam się, gdzie nie dotarliśmy, tam ginęły duże zwierzęta, wielka flora, wielka fauna kolejnych kontynentów ginęła w momencie, kiedy pojawiał się człowiek, parę tysięcy lat i nie zostawał ani jeden przedstawiciel rozmaitych zwierząt. Natomiast druga część będzie przypuszczalnie zacznie się od tego, jak żeśmy się udomowili, czyli jak żeśmy się przywiązali do pługa. I to będzie ciekawe.
No i tak, ja potem założyliśmy miasta i to był prezent jakiś z zarazką.
Prezent zrobiliśmy zarazką,
siebie,
tak, mam
i do tej
nadzieję,
pory one,
będzie o zarazkach.
Do tej pory one w zasadzie, jak widać, z tego korzystają.
Tak,
że się lubimy, zaczęliśmy się skupiać w dużych grupkach i to było
to
dla nich cudowne.
A to się bardzo podobało zarazkom i jeszcze żeśmy raczyli udomowić część zwierzątek.
Tak, to też było super.
Mieszkamy z nimi i to też jest, to myślę, też jest ciekawa sprawa, bo ja tu już wyprzedzę czas, bo jeszcze nie ma tej drugiej części, ale pewnie o tym będzie, że żeśmy po prostu stworzyli idealne, no wcześniej ludzie pierwotni, czyli tak zwani jaskiniowcy, czyli ludzie z epoki kamienia, tak naprawdę nie występowały wśród nich pandemie, no bo nie mogły występować, bo to były dosyć małe grupy ludzi, nawet jak ktoś się gdzieś na coś rozchorował, to po prostu kilkoro umarło i zanim oni się zobaczyli z inną grupą, to już było dawno po wszystkim, więc oni nie mieszkali razem, no i nie mieli zwierząt. Nie mieli tych świnek, nie mieli krówek, nie, no może tam psy w pewnym momencie już mieli, ale od psa to nie jest tak łatwo złapać. Natomiast właśnie od tych zwierzątek hodowlanych na mięsko jest dosyć prosto złapać.
Tak. Paręnaście podcastów wstecz mówiliśmy o tym przy okazji książki Biologiczny Imperializm,
zresztą
zrobiliśmy szwedzki stół, ale to zadziałało dobrze, bo na dłuższą metę potem się odporniliśmy i z kolei jak gdzieś my szliśmy w,
do Ameryki Południowej.
W gości, to może źle powiedziane, no to.
Niechcianych gości, to żeśmy na przykład ludom zwanych nie wiedzieć czemu właściwie do tej pory Indianami, skoro to są Amerykanie, sprzedaliśmy na przykład ospę w ten sposób, więc tak to wyglądało. No i właściwie tyle. No, ja jestem tak naprawdę zachwycona tą powieścią graficzną, bo moim zdaniem, ja jednak w przeciwieństwie do ciebie myślę, że to nie jest najgorszy pomysł.
A czy ja nie mówię, że to jest zły pomysł, bo ona w ogóle wygląda świetnie, ja chcę to przeczytać i wszystkim polecam. Zastanawiam się bardziej, jak to dotrze do grupy docelowej właśnie, tych takich omijających lekturę, powiedzmy.
Ja myślę, że to raczej może zadziałać na osoby, które wcześniej
bo my do nich nie należymy,
miały...
przepraszam.
Nie,
więc,
nie absolutnie. No, ale więc wydaje mi się,
nasze zachwyty tutaj nie wniosą.
Nic nie wniosą, ale myślę, że osoby, które nie lubią książek, nie czytają i nie jest to jakby świat, też nie słuchają naszego podcastu, więc to i tak do nich nie dotrzemy, natomiast zresztą nie ma obowiązku czytać, to jest absolutnie przyjemność, którą po prostu trzeba lubić, jak każdą przyjemność. Natomiast myślę, że to może być dobry wstęp do tego, żeby sięgnąć po te poważniejsze pozycje Harariego, które już napisał sam, bo tutaj warto wspomnieć o dwóch rysownikach, którzy go bardzo szeroko wsparli, czyli właściwie stworzyli tę powieść graficzną. I ja źle przeczytam na pewno. To jest Belg i Francuz David van der Meulen i Daniel Casanave. to jest taka para grafików, którzy tutaj z Hararim razem to dzieło stworzyli. No a u nas się ukazało ono nakładem wydawnictwa literackiego i ja czekam na część drugą.
Mhm. No i co? Polecamy tradycyjnie.
Bardzo dziękujemy w takim razie. No i na koniec taka ogromna prośba. Jeżeli ktoś jest fanem powieści graficznej, komiksów, to bardzo chętnie poznamy opinię takiej osoby, która siedzi w temacie. No czy taki komiks, czy taka powieść graficzna ma faktycznie szansę trafić do osób młodszych, czy to są tylko jakieś takie nasze i Harariego wyobrażenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia, dobranoc.
Do następnego razu, do usłyszenia.
Justyna Wydra.
Szymon Szwajger.
Księgarz i literatka w Miasto Brzmieniu.
Księgarz
i literatka.